Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Maria. Witamy również widzów telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych. A w naszym studiu mamy zaszczyt powitać marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.
Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Nastroje społeczne i sytuacja gospodarcza w Polsce to temat naszego spotkania. Temat bardzo szeroki, ale szerokość tematu musi sprawić, że będą padać konkrety, zwłaszcza konkrety wydarzeń z dziś i z wczoraj. Może zacznijmy od tych wczorajszych. Jak wyglądał dzień marszałka Senatu w 6. rocznicę katastrofy smoleńskiej?
Od rana do wieczora brałem udział w uroczystościach. Rozpoczęliśmy z panem marszałkiem Markiem Kuchcińskim, składając wieńce pod pomnikiem parlamentarzystów, którzy polegli pod Smoleńskiem. Później złożyliśmy wieńce pod tablicą upamiętniającą marszałka Płażyńskiego. No a później już byliśmy w kościele tradycyjnie, jak co miesiąc, bo zawsze co miesiąc mój klub Prawa i Sprawiedliwości tam modli się za duszę świętej pamięci prezydenta, małżonki i wszystkich tych, którzy tam polegli, wszystkich tych, którzy tam zginęli. Pamiętamy o nich i za nich się modlimy. Później złożenie kwiatów, wieńca pod Pałacem Prezydenckim, to też tradycja już comiesięczna. Tam również modlitwa, tam apel poległych, tam apel wspominający wymieniający wszystkie nazwiska wszystkich tych, którzy zginęli. Ja wtedy zamykam oczy i prawie wszystkich znałem. No tak, takie trudne, że oni odeszli od nas i tak gwałtownie. To wtedy przypominam sobie swoją przyjaciółkę, panią senator Fetlińską, która była tutaj w tym studio wielokrotnie. Osoba niezwykle uczciwa, solidna, rzetelna, taka kościoła również osoba. Pamiętam, że z nią rozmawiałem bardzo długo w piątek. Jakoś tak nie mogliśmy się rozstać. Mieliśmy bardzo dużo planów. Mieliśmy wspólnie zrobić kilka przedsięwzięć. Wiele mieliśmy już za sobą, a bardzo dużo planowaliśmy. I nawet tak ta rozmowa tak się przedłużała. Ja już od dawna nie wierzę w żadne przypadki. To jakiś taki znak, że coś się miało wydarzyć. To jak się to zamyka te oczy tak przed Pałacem Prezydenckim, to tak jak wczoraj, później już była wieczorna msza święta w archikatedrze i homilię miał były kapelan parlamentarzystów, prałat Pawlukiewicz. I rozpoczął od takiej daty, od godziny i od tego, że często w Ewangelii również mówimy o czasie, że mówi o godzinie. I co robiliśmy? Każdy z nas pamięta tą tragiczną informację. Na początku taką niepewną, jeszcze z wątpliwościami, przede wszystkim z nadzieją, że to nieprawda, że to się nie wydarzyło, że ktoś będzie żył, że może prezydent przeżył, że może kilka osób, może ci nasi znajomi. Do mnie masa telefonów, bo wiele moich znajomych, wiele osób podejrzewało, że mogę być na pogładzie tego samolotu, już wtedy rozbitego w lesie pod Smoleńskiem. Także ten wczorajszy dzień był bardzo intensywny, ale był taki trochę inny już od tych, które były do tej pory, bo odsłoniliśmy kilka tablic. Tablic upamiętniających osoby, które odeszły. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to tablica przed Pałacem Prezydenckim. Tam pracował, przecież tam pracował 5 lat. I ta uroczystość podniosła też od razu, niesie ze sobą wspomnienia. Kiedy się widziało ostatni raz prezydenta, właśnie w tym Pałacu Prezydenckim. Pamiętam, że taki prezydent zorganizował spotkanie klubu parlamentarnego. Byliśmy wszyscy parlamentarzyści, byli wtedy w Pałacu Prezydenckim. Rozmawialiśmy też o planach, o naszych zamierzeniach. Pamiętam, jak padło pytanie do pani prezydentowej, uśmiechniętej, radosnej takiej, pozującą do zdjęć z córkami, bo ja byłem z córką, Ale mój przyjaciel też był z córką, więc wtedy te nasze córki się zapoznały. I pani prezydentowa była taka bardzo serdeczna, bardzo miła, taka mocno uśmiechnięta i radosna, taka pełna planów. Jak pytaliśmy się, no jak te wybory, jak pani prezydentowa, ja mówię, a nikt się nie lubi przeprowadzać, także miała też nadzieję na wygrane wybory. My mieliśmy, no bo to wiadomo, to był chyba luty wtedy, no wiadomo, że przed nami wybory, do wyborów jeszcze było dosyć dużo czasu, no ale już każdy wiedział, że, no, że to jest przed nami. Także wczorajszy dzień był trochę inny, bo odsłanialiśmy tablicę i pamięci świętej pamięci Grażynie Gęsickiej. Także również dwie tablice upamiętniające jeszcze Lecha Kaczyńskiego w miejscu, gdzie pracował jako prezydent Warszawy. Przecież został wybrany jako w pierwszych takich powszechnych wyborach na stanowisko prezydenta. Także tam jedna z sal została nazwana również imieniem Lecha Kaczyńskiego. Dlaczego o tym mówię? No o tym mówię, że wreszcie możemy odsłaniać tablicę, wreszcie możemy tak w sposób godny upamiętniać te osoby, które zginęły. I też bardzo podniosła i ważna uroczystość w Ministerstwie Obrony Narodowej. Tam minister Antoni Macierewicz zorganizował uroczystość osłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary. Wszystkie również wymienione nazwiska w takiej kolejności. Po środku to tablica podzielona na trzy części. W środku część taka z ładnym bardzo zdjęciem poświęcona Marii i Lechowi Kaczyńskim. A po lewej stronie ludzie wojska, bo przecież Ministerstwo Obrony Narodowej. A i po prawej stronie reszta. I utkwiły mi niezrozumiałe przez bardzo wielu dziś komentatorów słowa, które wypowiedział pan minister Macierewicz, że ma nadzieję, że ci sprawiedliwi zostaną nagrodzeni, a ci niesprawiedliwi zostaną ukazani. Natychmiast pojawiły się informacje, że będą ukarani. No więc bardzo wyraźnie i z takim bardzo mocnym akcentem mówił pan minister Macierewicz o tym, że należy tych, którzy faktycznie, bo jest taka grupa i później pan Jarosław Kaczyński już wieczorem po mszy świętej w archikatedrze i przejściu modlitewnym, bo odmówiliśmy różaniec, modliliśmy się zawsze, jak jest, nie jestem zawsze co miesiąc jestem rano, wieczorem mam już różne obowiązki, ale jeśli tylko mogę, to również biorę udział w mszy świętej w archikatedrze i później w tym modlitewnym przejściu z archikatedry pod Pałac Prezydencki. I tam Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, dziękował. Dziękował tym, którzy pamiętają, tym, którzy modlą się przy krzyżu. Tam codziennie o godzinie 21 modlą się ludzie przy krzyżu. To jest takie piękne i to jest takie tak bardzo wzmacniające, tak nas wzmacnia. Dziś były komentowane różne słowa tam padające. Ja też pamiętam taki moment, taki czas, to nie był moment, taki czas, kiedy krzyż jeszcze stał przed Pałacem Prezydenckim, a po przeciwnej stronie ludzie profanowali krzyż. W różny sposób, nawet nie chcę mówić jaki. Wtedy jak się szło tym krakowskim przedmieściem, a ja często tam chodziłem, zaglądałem i patrzyłem, bo nie chciałem mieć tylko informacji z mediów, ale chciałem sam zobaczyć, jakie są tam nastroje, co ludzie mówią, jak się zachowują, czy więcej jest po lewej stronie, czy więcej jest po prawej. Ale wtedy widać było, że jednak społeczeństwo wybiera tą drogę za krzyżem, po stronie krzyża. Jest przeciwne temu, żeby krzyż profanować i żeby cokolwiek mówić złego o krzyżu. Ale jak już tak zmieniamy tematy, to muszę ojcu i państwu powiedzieć, że co mnie bardzo cieszyło wczoraj, to, że tak było bardzo dużo młodych ludzi, że przyszło dużo, było wczoraj bardzo zimno. W Warszawie wczoraj było zimno. Było podobnie zimno jak w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Wtedy to pamiętam, że tamta władza grudziła Pałac Prezydencki i nie pozwalała tam nikomu dojść. My chcieliśmy tradycyjnie, bo tam co miesiąc przychodziliśmy, złożyć kwiaty i część osób została wpuszczona, a część nie. Ja przeskoczyłem przez barierkę. Pamiętam, że później pan marszałek Borusewicz zwrócił mi uwagę, udzielił mi reprymendy. Muszę powiedzieć, że wychodząc powiedziałem panu marszałkowi, że jeśli w przyszłym roku będą barierki, to również przez nie przeskoczę. No dzięki Bogu, że nie musieliśmy przeskakiwać, pokonywać barierek, że mogliśmy w sposób godny w otoczeniu również w asyście kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, no godnie uczcić, wreszcie godnie uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Ale uczcić również pamięć tych, którzy przychodzili tam i oddawali części, modlili się, zapalali znicze, modlili się, ułożyli przecież taki wielki dywan ze zniczy. I to też jest pamięć o tych chwilach takiego jednoczenia. Niektórzy mówią, że nie ma, że jest taki ostry podział w polskim społeczeństwie. Jest, ale my chcemy wspólnotę narodową budować na prawdzie. Zresztą bardzo ważne jest to, że pan prezydent Lech Kaczyński, lecąc do Katynia, chciał oddać cześć pomordowanym w sposób bestialski polskim oficerom, zamordowanych. No, to było morderstwo, to było ludobójstwo. To było ludobójstwo, o to się upominamy. Bo to było ludobójstwo, to był akt ludobójstwa. Zginęło to kwiat naszego społeczeństwa zginął. I miał powiedzieć, że trzeba budować przyszłość na prawdzie. I my również chcemy budować właśnie na prawdzie. To, że chcemy dojść do prawdy, to, że chcemy wyjaśnić katastrofę smoleńską, to bardzo dobrze. I wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński dziękował tym, którzy dbają o wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej, tym, którzy pamiętają, tym, którzy przychodzą. Dziękował ojcu Zdzisławowi, który co miesiąc jest z nami i się modli wspólnie rano i wieczorem. To są takie gesty, takie czyny, takie doświadczenia, które pokazują, że można budować wspólnotę i że trzeba. I wokół wartości, to wartością prawda i tą wartością też, wielką wartością również krzyż. Był pan, który przemawiał również ze sceny razem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Tak, ten pan, który codziennie jest z krzyżem, codziennie dwumetrowy z Pragi przywozi krzyż pod Pałac Prezydencki i modli się. I wręczył miniaturę tego krzyża smoleńskiego, katyńskiego. Wręczył panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu z takim symbolicznym numerem 96. No 96 osób zginęło. Także wczoraj to był cały dzień pamięci, czy takich gestów oddania czci tym, którzy zginęli. Oni polecieli, bo chcieli się modlić za tych, którzy zginęli w tak bestialski sposób, zamordowani przez Sowietów.
Panie marszałku, 11 miesięcy od zwycięskich wyborów prezydenckich przez prezydenta Andrzeja Dudę, 6 miesięcy już od zwycięskich wyborów tutaj Prawa i Sprawiedliwości oraz tej Zjednoczonej Prawicy. Rozmawiamy o nastrojach społecznych. Bardzo taka obszerna relacja i można powiedzieć taka kwintesencja tego, co w rocznicę katastrofy smoleńskiej albo w każdą miesięcznicę jest pańskim jako marszałka, ale też jako obywatel, jako człowieka udziałem. Co zmieniło się w tych nastrojach społecznych, jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, jak również jeżeli chodzi o wyrażanie swojej aprobaty bądź dezaprobaty? Bo wiemy, że ostatnie lata to nieustanne manifestacje modlitewne o charakterze modlitewnym, związane z katastrofą smoleńską, ale to również tamte lata manifestacje w obronie telewizji Trwam, czyli wolności słowa. No a teraz mamy też manifestacje krótko nazywane kodami, czy manifestacje kodu. Jak pan ocenia te nastroje społeczne i zmiany w tych nastrojach?
Nastroje społeczne, jeśli miałbym określić jednym słowem, myślę, że są coraz lepsze. Powiał taki wiatr, o którym wczoraj mówiliśmy, o którym mówił chyba prezydent, tak mi się wydaje, już w tej chwili nie pamiętam, ale ten wiatr się czuło, bo ten wiatr tam wiał, autentycznie wiał, taki prawdziwy wiatr, ale taki wiatr takiej nadziei właśnie na taką rzetelną Polskę. Pan prezydent wczoraj mówił, że to przecież była taka byle jakość. To, że doszło do takiej tragedii, to w wielkim stopniu właśnie wynik takiej nierzetelności ludzkiej. Ja już pomijam te aspekty polityczne, te aspekty kłótni politycznej, te, które doprowadziły tak naprawdę do tragedii smoleńskiej, bo to przecież rozdzielenie wizyt, to przecież wizyta, którą zorganizował Donald Tusk 7, to zdrada prezydenta, bo ktoś mnie się dzisiaj zapytał, czy Donald Tusk zdradził Polskę. Nie wiem, czy zdradził Polskę, to powinien ktoś inny osądzić, ale zdradził prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zdradził, bo zamiast z nim razem, tak jak był na Westerplatte, tak powinien być razem i w Smoleńsku, to wybrał obecność tylko i wyłącznie z Putinem. Wybrał Putina, a nie wybrał prezydenta Kaczyńskiego. Więc tak to należy oceniać. I wczoraj czuło się taki nastrój optymizmu, takiej wiary w to, że można i że trzeba budować przyszłość Polski, że trzeba budować wspólnotę narodową, o której mówił przecież tak pięknie pan prezydent, o którym ojciec mówił. Aż trudno jest mi sobie w tej chwili uświadomić, że to już 11 miesięcy, bo pamiętam również rok temu uroczystości, na których był pan prezydent. Oczywiście pan prezydent również był w archikatedrze wczoraj wieczorem. Pamiętam, jak był rok temu i jak to jak był witany wtedy na placu, na krakowskim przedmieściu. Więc powiem tak, wtedy był już entuzjastycznie witany, zauważany, pozdrawiany przez mieszkańców Warszawy i tych, którzy przyjechali nie tylko z Warszawy na uroczystości. No ale już teraz to był wielki aplauz, prawda, jak wyszedł pan prezydent Andrzej Duda i skandowało tysiące ludzi, dziesiątki, ja nie wiem ile osób było, wiem, że było bardzo dużo, mówi się o 100 tysiącach.
100 osób, ale jeżeli mówimy o nastrojach tamtego czasu i obecnych, to te środowiska zgromadzone na spotkaniach upamiętniających katastrofę smoleńską, te środowiska patriotyczne, polskie, katolickie, często na widok ówczesnego prezydenta, no raczej tych owacji nie
było, to wprost przeciwnie, nawet przecież te uroczystości, które odbywały się chociażby 1 sierpnia, no, bo mieli pretensje, no, nawet świętej pamięci już w tej chwili pan Bartoszewicz nazwał osoby, które przychodziły tam w sposób haniebny. Nie powinno się o zmarłych mówić źle, ale to była bardzo zła, niedobra wypowiedź. Nie można tak nazywać ludzi, którzy przychodzą i chcą się modlić na cmentarzu 1 sierpnia. No nie można ich nazwać. No oni swoim zachowaniem wyrażali te nastroje. Takie nastroje były. W tej chwili czuję się taką zdecydowaną poprawę nastrojów. Ja dziś byłem w Świdniku na pogrzebie świętej pamięci Zyty Gilowskiej. Pięknie mówił pan prezydent i pan Jarosław Kaczyński o pani premier. Bardzo ładnie Andrzej Duda powiedział, że nazywana żelazna była bardzo ciepła, że potrafiła obniżyć podatki i zwiększyć wpływy do budżetu. Jednak to można, tylko trzeba chcieć. Trzeba rzetelności, uczciwości i też takiej wiary w to, że to będzie można zrobić. Taka była Zeta Gilowska i taki był rząd Jarosława Kaczyńskiego 2006, 2007, 2005, 2007. Także naprawdę ten rząd bardzo dużo zrobił. To ludzie, ja myślę, że teraz ludzie zaczynają to dostrzegać, że wtedy tamten rząd, tak mocno krytykowany, że wtedy tamten rząd i pan prezydent tak dużo zrobili, że tak dużo dla społeczeństwa zrobili. Wczoraj również podczas homilii wspomnianego wcześniej przeze mnie księdza Pawlusiewicza mówił o tym, że nagle znalazły się po śmierci, po katastrofie smoleńskiej, nagle znalazły się piękne zdjęcia pary prezydenckiej, wcześniej nie pokazywane. Zostały wyciągnięte filmy pokazujące ich taką wielką miłość również. To takie piękne było, bo widać było, jak oni kochali się wzajemnie i szanowali bardzo. To też taki wzór dla społeczeństwa. To też było takie wielkie doświadczenie dla nas, dla Polaków. Ale dziś podczas, to wracając jeszcze do oceny tych nastrojów społecznych, to dziś przyjazd i wejście każdej z osoby, Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło, Andrzeja Dudy, to aplauz ludzi, to ludzie czekają. Ludzie czekają na więcej. My sobie zdajemy sprawę, że to, co zrobiliśmy, to jest mało, że to dopiero jest zaczyn, że to jest dopiero początek, że to jest początek zmian, że Polacy czekają na te zmiany. Ja czuję, bo ojciec pyta mnie, jakie są nastroje, no, jak to zmierzyć, prawda? Ja mogę mówić o tym, jak bezpośrednio na ulicy, bezpośrednio w kontaktach z ludźmi, bezpośrednio zaczepiany przez osoby na ulicy, w sklepie. Ja trochę się bałem, ja mam ochronę, bo teraz jestem marszałkiem Senatu, to mam ochronę. Ale tak naprawdę to chyba mi nie jest potrzebne, bo jednak większość osób, zdecydowanie duża część osób, no podchodzi do mnie i z taką dużą aprobatą i życzliwością, i z taką nadzieją na zmianę, i z takim poparciem. Także to też czuję i to w różnych miejscach Polski jestem, spotykam się z przypadkowymi ludźmi. Jeżdżę również na spotkania i spotkania są dobre. Bo to też my musimy też o tym pamiętać, politycy, że nie możemy przestać się spotykać po wyborach z ludźmi. Także spotykamy się, jeździmy do Polaków, rozmawiamy. No, ja byłem w dobrym dniu, bo byłem 1 kwietnia, wtedy kiedy wszedł program 500+, więc pojechałem zobaczyć, jak to wygląda w terenie, jak to jest organizowane w terenie. Też popatrzeć, jakie są nastroje, jak ludzie reagują w tych punktach, gdzie składa się wnioski. Ludzie byli zadowoleni, przychodzili naprawdę tacy bardzo radośni. To się rzadko zdarza, że do urzędu przychodzi się takim radosnym, prawda? To też nie jest takie zmierzenie tych nastrojów społecznych, ale też są wyniki badań opinii publicznej, prawda? I to poparcie, które w dalszym ciągu moja partia ma, no świadczy o tym, że pomimo tych kodów, pomimo problemów z Trybunałem Konstytucyjnym, no to my mamy poparcie, mamy akceptację. Także myślę, że te nastroje społeczne są dobre i że te nastroje społeczne, znaczy nie myślę, ja jestem przekonany, że są dobre, bo ja to czuję, ja to mam wynik, mamy również to w wynikach różnych badań, które no, dla wielu partii, które rządziły w przeszłości po takim krótkim okresie, no jest sto kilkadziesiąt dni, to też jest krótko, prawda? Ale teraz te oceny są dobre, bo mamy tutaj, proszę ojca, szanowni państwo, mamy w tej chwili z taką oto sytuacją, że my wprowadzamy zmiany, a jest totalny atak. Atak na rząd Prawa i Sprawiedliwości i na te wszystkie zmiany, które chcemy wprowadzać. I wykorzystuje się wszystko, co jest możliwe. Powstał kod, który w tej chwili pojechał, przedstawiciel tego kodu, pan Kijewski pojechał do Stanów Zjednoczonych, nawet tam szuka poparcia i wsparcia. No, czy ktokolwiek sobie wyobraża, to pan, nie będziemy ruszać akurat tego pana, który stworzył kota, ale powiedzmy o politykach Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Czy ktoś sobie wyobraża polityków niemieckich, którzy jeżdżą po świecie i narzekają na swój rząd? Nie ma takiej sytuacji, to jest niemożliwe. Natomiast Polacy, no niestety, jeżdżą za granicę i skarżą się na polski rząd. Jest to kompromitujące. Oni się, proszę ojca, szanowni państwo, nie mogą do tej pory pogodzić z przegranymi pierwszymi i drugimi wyborami. Właściwie były trzy wybory, bo to pierwsze wybory wygrał Andrzej Duda, wygrał, to była dogrywka i wygrał następne wybory i później my wygraliśmy. To jest dla tych, którzy rządzili, to jest szok. No jeżeli pan prezydent Komorowski wynajął swoje mieszkanie na 10 lat, to on był pewien, prawda, że on będzie rządził przez dwie kadencje. I to była informacja i sytuacja szokująca dla niego. Ale też i jego koledzy nie mogą się pogodzić z porażką. Oni nie odnajdują siebie w opozycji. Nie potrafią się znaleźć w roli opozycji. No ja mam nadzieję, że te emocje jednak opadną, że oni będą opozycją taką, jaka powinna być. Opozycja, która przy... My tak potraktowaliśmy nasze przegrane wybory, że my się zabraliśmy za robotę, za pracę. My się spotykaliśmy ze społeczeństwem, z Polakami, pracowaliśmy nad programem, spotykaliśmy się z ekspertami, z naukowcami. Te spotkania u marszałka Kuścińskiego ciągle się do tej pory spotykamy się i rozmawiamy i analizujemy sytuację polityczną, gospodarczą, społeczną, bo takie jest zadanie polityków. My nie możemy usiąść w limuzynach, w gabinetach, zamknąć się i nie mieć kontaktu z ludźmi. To my jesteśmy dla ludzi. My traktujemy, powinniśmy traktować. Ja tak to traktuję. Ja byłem, no niestety już muszę powiedzieć, że byłem, bo byłem lekarzem. Znaczy lekarzem będę do końca życia, ale...
Czynnie wykonującym.
Czynnie wykonującym to już nie jestem, bo nie daję rady. Jest to niemożliwe i niestety no, bardzo żałuję, że nie mogę. Niedawno byłem w swoim szpitalu i w swoim szpitalu. No i muszę powiedzieć, że to przeżyłem bardzo mocno, bo żal duży i taka tęsknota i do swojego zawodu i do tego, co się w tym szpitalu robiło i do pacjentów i do personelu. No ale cóż, ale tam to traktowałem jako służbę i to też chcę traktować jako służbę i my musimy traktować swoją pracę jako służbę społeczeństwu i to w każdym momencie. To nie może być tak, że my możemy się zachłysnąć władzą, zachłysnąć się tym, co ta władza niesie, tylko my cały czas powinniśmy pamiętać o tym, po co zostaliśmy powołani, po co zostaliśmy wybrani przez społeczeństwo. Jak będziemy o tym pamiętać i będziemy rzetelnie, uczciwie wszystko robić, to te nastroje będą coraz lepsze. I następny punkt, o którym ojciec mówił, ta sytuacja gospodarcza również będzie się poprawiała. No mamy teraz wyniki, co prawda one nie potwierdziły się w następnych miesiącach, ale spływy do budżetu były w miesiącu, chyba lutym, były 2 miliardy wyższe niż zapowiadane, także bardzo dobrze. Ja jestem przekonany, że będziemy mogli się rozwijać i szybko się rozwijać. Mamy bardzo dobry plan premiera Morawieckiego, także wokół niego i wokół tego planu będziemy tworzyć również zabezpieczenia socjalne, zabezpieczenia wzmacniające rodzinę. To ważne to, co zrobiliśmy, panie, szanowni państwo, wielebne ojcze. To bardzo istotne. Dla mnie to jest bardzo ważne. Mianowicie to, że chcemy wzmocnić rodzinę. To też jest niezwykle istotne. Najpierw symbolicznie, taki gest, a mianowicie zmiana nazwy ministerstwa. Było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w tej chwili mamy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I w tej chwili, jak ktoś się zwraca do minister i mówi o panie minister Rafalskiej, to mówi, a to ta pani minister rodziny, prawda? No, to taki gest, ale też bardzo istotny i ważny, bo chcemy wzmocnić polską rodzinę. I to te 500 zł to jest taki na razie ważny element, duży, olbrzymi, bo pomoc dla polskich rodzin w kwocie 20, na razie 17, później 20 miliardów, to jest olbrzymie wsparcie. To od 27 lat nie było takiego wsparcia w ogóle. No nie chcę tego nazywać społecznego, bo to nie jest wsparcie społeczne, tylko wychowawcze i to jest wsparcie rodziny, więc nie chcę nazywać społecznym, ale takim prospołecznym, bo tak nazwijmy to, prawda? Więc to nie było takiego wsparcia. To jest olbrzymie wsparcie, które będzie... Ja mieszkam w małej miejscowości i jeśli jest przychód w rodzinie, powiedzmy, a nawet 2000 zł i nagle dla czwórki dzieci będzie jeszcze dodatkowe 2000, no to jest podwojenie przychodu. To jest dla
to
tych rodzin...
na rozwój gospodarczy.
Ależ oczywiście, że tak, bo tych pieniędzy nikt nie schowa ani do skarpetki, ani nie schowa do banku, tylko te pieniądze będą pracować. Jak te pieniądze będą pracować, to one będą... I to nawet nasi oponenci wiedzą o tym i mówią o tym, także te pieniądze, które trafią od razu do gospodarki, to będą wydawane pieniądze, w szkołach będą powstawały możliwości dodatkowych zajęć pozaszkolnych, nauka języków obcych, no wiele elementów i fizycznych, i sportowych, także to wpłynie niesamowicie na równie, to wpłynie również i na rozwój gospodarczy. Jestem o tym przekonany, ale o tym mówią eksperci, należy im wierzyć.
Panie Marszałku, rozmawiamy o nastrojach społecznych i sytuacji gospodarczej w Polsce. Te nastroje społeczne w ostatnich latach zaowocowały zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości, zwycięstwem Zjednoczonej Prawicy, zarówno w tych wyborach prezydenckich, jak i wyborach parlamentarnych. I wówczas społeczeństwo potężnym mandatem zaufania obdarzyło obecnie rządzących. Ten kredyt zaufania jest duży i wiemy, że bardzo wymagający. Jakie są już owoce spełnionych obietnic? A pytam nie tylko jako marszałka Senatu, ale również jako osobę, która była szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, więc był pan w samym centrum pytań, planów ludzi, propozycji, które były składane jako przyszłym rządzącym i odpowiedzialnym za kształt naszej ojczyzny.
Nasz program, który pokazaliśmy w kampanii wyborczej, nie powstał na kolanie ani nie został wzięty z sufitu. My nad tym programem bardzo długo pracowaliśmy. Pracowaliśmy przez 8 lat. Pracowaliśmy w tych gronach ekspertów, ale również naszymi ekspertami byli obywatele, suweren. My rozmawialiśmy, pytaliśmy się, jakie są potrzebne. My w trakcie kampanii dużo podróżowaliśmy. Ja również przynajmniej początkowo jeździłem bardzo dużo. W każdym szpitalu byłem, bo byłem bardzo ciekawy, jak wyglądają szpitale w Polsce. Chciałem je porównać do swojego szpitala, do szpitali, które widziałem wcześniej. Więc widziałem bardzo dużo szpitali. I to, co mnie najbardziej dotknęło, to to, że jest bardzo różny poziom szpitali, że są szpitale w Polsce, które porównywalne szpitale, powiedzmy powiatowe, że są szpitale, które pracują bardzo dobrze, takie szpitale, gdzie widać, że się bardzo dobrze dzieje, że jest dobra atmosfera, że jest to, o czym ojciec mówi, że jest taki dobry nastrój, prawda? Że jest dobrze zarządzany, bo jak jest dobrze zarządzany szpital, to jest też dobry nastrój wśród pracowników i są lepsze wyniki. I są lepsze wyniki ekonomiczne, ale również i lepsze wyniki leczenia. Bardzo dużo zależy od tego, jak szpital jest zarządzany. Nie tylko od tego, ile ma pieniędzy, to też jest determinant. I też na pewno dużo od tego zależy. Czyli zależy od naszego budżetu również krajowego, ale i od jakości rządzenia, i od tego, w jaki sposób traktuje się ludzi, jak się rozmawia z ludźmi, jak się wpływa na atmosferę, jak się buduje taką więź, również w szpitalu. Więc to mi się rzuciło w oczy. Ale my rozmawialiśmy. Dla mnie było bardzo dziwne i zaskakujące też to. Na przykład na każdym spotkaniu była mowa o 6-latkach. Dla mnie to było zaskakujące. Ja sobie dopiero później uświadomiłem, że przecież ja mam wnuków. Ja mam 5 wnuków. Oni w tej chwili właśnie są w takim okresie rozpoczynania edukacji. Najstarszy chodzi do 4. klasy, a najmłodszy jeszcze do przedszkola. Ale tutaj mam właśnie taką... I dopiero później sobie uświadomiłem, że ja też mam pewne doświadczenia. Bo okazało się, że to przymusowe trafiło na jednego wnuka, mojego wnuka, który przymusowo poszedł jako 6-latek do szkoły. I to bardzo źle. I moja córka tak to ocenia, ja i może moja żona. I to wszyscy mówimy, że to bardzo źle, bardzo niedobrze. To tylko na tym jednym przykładzie widziałem, że to widzę już w tej chwili, że to jest niedobre. Ale na tych spotkaniach właśnie bardzo wiele osób przychodziło i mówiło, czyli szerzej patrzących niż ja, bo ja nie widziałem jeszcze i nie miałem takiego swojego osobistego doświadczenia. Oni już mieli, mówili właśnie o sześciolatkach, że to bardzo źle, że dzieci w wieku 6 lat są przymusowo posyłane do szkoły. To wydawałoby się, że to cóż za różnica rok. Dzieci świetnie, bo to faktycznie w wieku lat 4, 5, 6 dzieci potrafią zadzwonić na komórce, bawić się, potrafią wziąć iPada czy komputer i wejść w komputer, w internet i
korzystać to, co ich interesuje.
Korzystać z tego, ale to nie znaczy, że te dzieci są dojrzałe i że one się nadają do szkoły. W większości się nie nadają i te dzieci się krzywdzi. To bardzo dobrze, że pani minister Zalewska zmieniła to. No, już zmieniliśmy to ustawowo i w tej chwili jest odwrót od tego. Cieszę się również, że nie będzie gimnazjów. To też, tego nie zrobiliśmy jeszcze, ale toczy się teraz, no już nie debata, tylko konsultacje. I to też jest istotne i ważne, bo to trzeba zmienić. I też na tych naszych spotkaniach na temat gimnazjów bardzo wiele osób mówiło. Pewno, że się pojawiają takie głosy, które bronią gimnazja, ale jestem przekonany, że to jest bardzo dobre i potrzebne rozwiązanie, żeby... Ja nie jestem zwolennikiem mówienia, że my chcemy zlikwidować. Że to się faktycznie, no, gimnazja zniknął, ale to jest kwestia wzmocnienia szkół podstawowych, bo dzieci będą mogły się uczyć dłużej, będą mogły ze sobą przebywać dłużej, ze sobą dłużej budować taką również wspólnotę. A później nie pójdą na króciutki okres czasu do gimnazjum, tylko właśnie na 4 lata do liceum, więc wzmocnienie również szkół średnich i szkół liceów. Także to bardzo grubym zarysie. To jest niezwykle potrzebne i konieczne i bardzo dobrze, że do tego dojdzie. Choć muszę powiedzieć, że wprowadzała te gimnazja moja nauczycielka historii, pani profesor Radziwiłł, to ona była kiedyś ministrem. No taki był pomysł. No wydawało się, że to będzie dobre rozwiązanie, ale jestem teraz przekonany i to doświadczenie wieloletnie no, wskazuje na to, że niedobre, tym bardziej, że w tym krótkim okresie takich jeszcze niedojrzałych, a już myślących, że dorosłych dzieci, jest taka akumulacja i no, ja nie chcę powiedzieć, że największa patologia, bo to nie to, ale ten małpi wiek właśnie się gromadzi w tym krótkim okresie 3 lat w gimnazjum i jeśli to się rozłoży tu do szkoły, trochę do podstawowej, trochę do liceum, to będzie również i na wychowanie takie społeczne dużo lepsze. To ten nasz sztandarowy program wprowadzony 500+, to już o nim mówiłem. To naprawdę jest coś wyjątkowego. Już pierwsze pieniądze są wypłacane, z tego co wiem. Program jest sprawnie. To wielka zasługa pani minister Rafalskiej. To no, wyjątkowa osoba. Też była w sztabie, także wiem, że pracowała w sztabie. To przyjemność pracy miałem, jeśli coś wspólnie robiliśmy, bo było kilka rzeczy, które wspólnie robiliśmy, to naprawdę praca sama się posuwała, no nie sama, bo to pani minister tą pracę robiła, ale to dużej części, w dużym stopniu właśnie dzięki jej takim wielkim umiejętnościom organizacyjnym i dzięki takiemu wielkiemu zaangażowaniu. Taka osoba, która pracuje z pasją. A jak tam do polityki idą ludzie z pasją, to znaczy, że będą sobie radzić. No to tak właśnie pani minister Rafalska to jest taka osoba pracująca z pasją. To ten program wprowadzony, no i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Będziemy teraz uchwalać ustawę, która jest mocno krytykowana, ustawa o zakazie sprzedaży ziemi. To bardzo dobrze, że ta ustawa zostanie wprowadzona. Ona jest niezwykle potrzebna. Jeśli ona ma jakieś mankamenty, jeśli ona kogoś gdzieś nam dotyka, to trudno, ale ziemia zostanie w polskich rękach i to jest najważniejsze. Najważniejszy jest cel tutaj. Nie udało się i nie ma takiej możliwości już, żeby zrobić no, piękną ustawę, taką, która by dogadzała wszystkim, a zachowywała ten główny cel, czyli zachowanie ziemi w polskich rękach. Przy tych możliwościach, jakie były, już była ziemia sprzedawana na tak zwane słupy, więc wyłączenie ze sprzedaży polskiej ziemi to było naszym priorytetem i bardzo dobrze, że że do tego doszło. Zmieniliśmy ustawę o telewizji i to bardzo dobrze, bo w tej chwili telewizja publiczna staje się normalną telewizją, którą można oglądać, można słuchać. Tutaj ojciec mi zadaje pytania i ja mogę swobodnie, i to za co jestem bardzo wdzięczny, bo ja mogę tutaj tak się, no może trochę za dużo, ale wygadać po prostu, no powiedzieć. Natomiast jak się chodziło do tej telewizji, no to człowiek był bombardowany albo lewym sierpowym, albo prawym i właściwie nie mógł zabrać swoich myśli, nie mógł powiedzieć tego, co chciał, nie mógł powiedzieć tego, z czym przyszedł do widzów. No my przychodzimy dla widzów, a do tej telewizji, która była do tej pory, to przychodziło się po to, żeby dziennikarz powiedział to, co chciał powiedzieć do widzów. No nie. Telewizja powinna być dla społeczeństwa, po to, żebyśmy my, politycy i osoby zaproszone, mogły przekazać swoją wiedzę, swoje przemyślenia, podzielić się z widzami czy z radiosłuchaczami, podzielić się, ale również i słuchać, prawda? I tutaj ocena, zawsze było to możliwe.
Ocena należy do widza, do słuchacza.
Do widza, do słuchacza. No to przecież
panie marszałku, zaprosimy naszych telewidzów, naszych słuchaczy, tak, by mogli spełnić swoją powinność i swój obowiązek względem tego programu. Są to rozmowy niedokończone. Naszym i Państwa gościem marszałek Senatu Stanisław Karczewski, a telefony do naszego studia 56 657 0011 lub 657 0012. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 657 0013 lub 0014 i w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Tak jak wspomniałem, naszym gościem marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wiek emerytalny, obniżenie...
Jest, przyjdzie. No, nie można, proszę ojca, zrobić wszystkiego. Wiem, że to jest bardzo istotne i bardzo ważne. Zawsze jak mówiliśmy o wieku emerytalnym, zawsze o obniżeniu, to otrzymywaliśmy brawa. Wiemy, że to jest oczekiwane, wiemy, że na to społeczeństwo czeka. To zostanie zrobione. Nie możemy wszystkiego zrobić. Wiemy, że to są również i koszty. Są koszty, ale to robimy. To zrobimy. Wolna kwota od podatku. Również ją zrobimy. W tej chwili są bardzo wnikliwe analizy. Pan minister Szałamacha to wszystko bardzo porządnie liczy, wylicza i będziemy również uchwalać. Być może podniesienie wolnej kwoty od podatku będzie... To pani premier niedawno, Beata Szydło, mówiła, że najpierw zwróci się do osób takich, znaczy najpierw ta ustawa zostanie skierowana do osób słabiej zarabiających i tam zostanie zwiększona. Czy ta wolna kwota od podatku zostanie zwiększona skokowo, w każdym roku jakąś kwotę podniesiona w sposób płynny, nie bardzo drastyczny, bo tu też, no, też słuchamy i też ważne, istotne, bardzo duże wpływy straciłyby samorządy, więc to też trzeba robić w sposób taki wyważony i rozważny, ale na pewno ta wolna kwota będzie zwiększona, na pewno podatek bankowy, no to już uchwaliliśmy, prawda, mamy to za sobą i dobrze, to było bardzo potrzebne i oczekiwane i nic się złego nikomu nie stanie, także tutaj te obawy były zupełnie nieuzasadnione. Jeśli chodzi o tą ustawę o sklepach, opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych, no to się wycofaliśmy, no bo było pewne przeoczenie, czy może nawet nie przeoczenie, no tylko po prostu ta ustawa dotknęłaby w dużym stopniu również polskich sprzedawców, tych nie w istocie bardzo dużych. Także musieliśmy się wycofać, zrobiliśmy pewną korektę i niebawem ta ustawa wróci. Jest wiele działań, to jest w każdym ministerstwie, bo są leki dla leki dla seniorów. To też bardzo ciekawe, interesujące i oczekiwane rozwiązanie. No przecież 30% obywateli odchodzi od okienek, nie mogą zrealizować recept, więc ze względu na brak finansów. Pewno, że my nie możemy, bo to nie jest zarząd. No co to za... Więc ja powiem ojcu, że tutaj ta obietnica nasza, którą składaliśmy, wbrew temu, co mówią nasi oponenci, została nie zawężona, tylko rozszerzona. Owszem, my nie możemy w tej chwili wszystkie leki bezpłatne przekazać czy udostępnić dla osób powyżej 75 roku życia. Zrobimy to stopniowo. To jest plan taki długofalowy również. To jest ustawa, która może być co roku nowelizowana i poszerzana. Tam jest po prostu sytuacja otwarta, którą można później uzupełniać. To jest wzór, to nie jest pomysł jakiś nasz, to jest pomysł angielski, tak jest w Wielkiej Brytanii, że leki są za darmo dla osób do 18 roku życia, dla kobiet w ciąży, rok po porodzie i dla osób po 60 roku życia. Nas nie stać na to, ale jeśli kiedyś w przyszłości będziemy mieli taki model, to tak naprawdę nam się opłaca. To się opłaca, bo jeżeli będzie dobry, swobodny dostęp do leków, to jest mniejsza ilość chorób powikłanych, mniejsza ilość chorób przewlekłych, które ulegają powikłaniu, mniejsza ilość hospitalizacji. Jak mniejsza ilość hospitalizacji, to mniejsze koszty społeczne leczenia chorych. Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie, a jeśli je krytykuje się ze względu na wąski charakter, no to spokojnie musimy poczekać. Trochę cierpliwości, to zostanie rozszerzone. Także to też ta ustawa istotna i bardzo, bardzo ważna. Mamy już w Senacie ustawę o nowelizacji karty Polaka. To też bardzo, bardzo ważne. Tam też będziemy starali się jeszcze, ale to może nie będę mówił o tej... To niepotrzebnie zacząłem, to się wycofuję.
Marszałku, drodzy Państwo, mamy pierwszy telefon, więc może już będą pytania bardziej szczegółowe i konkretnie tyczące tego, co chce pan marszałek jeszcze przekazać. Prosimy bardzo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca, witam pana marszałka. Ta dobra zmiana się dzieje, ją jest naprawdę widać.
Kto do nas telefonuje jeszcze? Proszę przedstawić się zawsze na początku.
Marek Sosnysza.
Prosimy, panie Marku.
Tylko mam jedno pytanie, panie marszałku. Na jakim etapie są prace nad minimalną stawką od umów cywilnoprawnych i czy jest w ogóle szansa, żeby to w tym roku weszło? Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję bardzo. Bardzo krótko. Są prace zaawansowane, to wejdzie ale czy w tym roku tego nie... To znaczy na pewno ustawa taka, czy wejdzie w tym, czy od nowego roku, czy od połowy roku, tego nie wiem. Tutaj się przyznaję, biję się w pierś, nie wiem, ale wiem, że te prace są zaawansowane. Ja mogę pana i państwa również poinformować o tym, o czym pewno państwo wiecie, a mianowicie ten pomysł nasz i prace i tak już spowodowały, że bardzo wiele firm podwyższyło te minimalne pensje. To była skandaliczna sytuacja. O tym pan Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił, że nie możemy być kolonią, nie możemy być wykorzystywanym narodem, gdzie inwestuje się tylko i wyłącznie ze względu na niskie pensje, na niskie płace. No więc to musimy zmienić,
tak
bo nie możemy...
Tanią
siłę roboczą. No nie możemy być narodem, który jest wykorzystywany. Więc musimy być narodem dumnym, takim, który za dobrze wykonaną pracę powinien otrzymywać dobre, godne wynagrodzenie. Będzie to wprowadzone. Przepraszam, że nie wiem, nie chcę w tej chwili się pomylić, ale prace wiem, że trwają.
Panie marszałku, nie tak dawno słyszałem takie stwierdzenie, że mniej ciekawe rzeczy dzieją się na sali sejmowej, o wiele ciekawsze w komisjach sejmowych. Jak ta sytuacja wygląda w Senacie, czyli pytamy nie tylko o salę obrad, ale również o dyskusje, o plany na przyszłość, które...
Proszę ojca, jeśli chodzi, proszę ojca, jeśli chodzi o pracę Senatu, to wydaje mi się, że zaangażowanie senatorów i tych naszych, z moich senatorów z Prawa i Sprawiedliwości i senatorów z Platformy Obywatelskiej jest duże. To oni pracują, komisje odbywają się w sposób niezakłócony. Tam się toczy taka porządna, merytoryczna debata. Zawsze w Senacie było tak, że ta dyskusja była na niższym poziomie sporu politycznego. Zawsze ta niższa temperatura sporu politycznego. I tak jest teraz również. Pewno, że te ustawy, które były na początku, zmieniające związane z Trybunałem Konstytucyjnym, wzbudzały taki niepokój i to pewne napięcia. Pracowaliśmy bardzo intensywnie, bo jeszcze nie było tak, jak to się wydarzyło pod koniec ubiegłego roku. Pracowaliśmy i w Wigilię, i pracowaliśmy w Sylwestra. Ale taka była potrzeba. My jesteśmy dla społeczeństwa, więc pracowaliśmy muszę powiedzieć i podziękować tutaj wszystkim senatorom, szczególnie paniom, które zostały, pracowały, bo wiedzą, że to jest służba. Jeśli jest taka potrzeba, no to my pracujemy. I to było takie, i to było miłe. To było miłe, że to było takie trudne wyzwanie, no bo jednak ta praca w Wigilię w takiej perspektywie, gdzie no za chwilę możemy nie znaleźć się przy stole wigilijnym rodzinnym, no była przykra. No była obstrukcja polityków Platformy Obywatelskiej. Próbowali, no zrobili coś, czego nie robiono przez 27 lat funkcjonowania Senatu, a mianowicie chcieli utajnić obrady. I te obrady chcieli utajnić, co było zupełnym nonsensem, bo chcieli, wpłynął taki wniosek o utajnienie obrad w trakcie ustawy o policji. Prawda? Więc jak my byśmy się czuli w stosunku do społeczeństwa, gdybyśmy utajnili obrady w trakcie debaty nad ustawą, prawda? No w ogóle nielogiczne. No gdybyśmy mieli jakąś informację poufną, proszę bardzo. Sam jestem za tym, żeby utajnić, jeśli są jakieś dane drastyczne, wrażliwe i nie takie i nie nadają się do upublicznienia, ale przecież my nie możemy debatować nad ustawą w sposób tajny. No więc to w ogóle było... No więc jeżeli kot powstaje i on broni demokracji, no to było zagrożenie demokracji. To dopiero byłoby zagrożenie demokracji, gdybyśmy my w sposób tajny rozmawiali nad ustawą, debatowali. Także to zupełna aberracja i niespotykana sytuacja. To zabrało nam 6 godzin. Bo ponieważ nie mieliśmy żadnego, ja nie miałem żadnego doświadczenia, ale również i pracownicy nie wiedzieli w jaki sposób, znaczy wiedzieli, no bo to oczywiście, tylko nie mieliśmy żadnego doświadczenia, w jaki sposób to się robi, organizuje, a to jednak pracy związanych z tym, aby przygotować salę i przy tej elektronice, która jest w tej chwili i wyłączeniu, odłączeniu, no nie było to łatwe i proste za przyciśnięciem jednego guziczka, tylko trzeba wykonać było no bardzo wiele czynności, które faktycznie, procedura była taka, że trzeba było utajnić wniosek i to króciutki, a później głosowanie już jawne. No więc to sama ta procedura utajnionych obrad, kiedy przedstawiono wniosek i wniosek przeciwny, trwała kilka minut.
Może celem było wydłużenie
właśnie. Celem było właśnie wydłużenie i taka obstrukcja obrad, ale widać, że w tej chwili senatorowie Platformy już przestali stosować obstrukcję, co mnie bardzo cieszy, bo to podnosi jakość naszej pracy.
Przez ostatnie lata słyszeliśmy o coraz to obszerniejszej zamrażarce. Czy teraz ustawy, propozycje są zamrażane, odmrażane?
Proszę ojca, mówiliśmy zawsze, jak byliśmy w opozycji. Mówiliśmy zawsze, jak byliśmy w trakcie kampanii wyborczej, że wszystkie obywatelskie projekty będą poddawane i będzie rozpoczynany proces legislacyjny. Nie zrobimy tak, jak robiła to Platforma, że był wniosek obywatelski i od razu był rzucany do zniszczarki. Nad każdym projektem będziemy debatować. Nie ma, ja w tej chwili nie wiem, no to bym musiał się dowiedzieć od pana marszałka Kuchcińskiego, jak wygląda sytuacja, ale z mojej wiedzy wynika, że żadnych ustaw w zamrażarce nie ma i że nad wszystkimi od razu rozpoczyna się prace legislacyjne, rozpoczyna się tryb przewidziany w regulaminie.
Nastroje społeczne, sytuacja gospodarcza w Polsce. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski naszym i Państwa gościem. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? Prosimy. Oczekujemy na Państwa telefony, na Państwa pytania związane z dzisiejszym tematem, jak również skierowane do naszego gościa, którym jest marszałek Senatu. Prosimy. Halo?
Halo?
O, prosimy bardzo. Jesteśmy na antenie, jesteśmy na wizji. Prosimy o przedstawienie się. Halo? Prosimy.
Halo?
Prosimy.
Jest pani, już ja panią i ojciec słyszę, także bardzo prosimy o zadanie pytania. Szczęść Boże.
A więc od 25 lat nieustanna prośba, a mianowicie, żeby przy połączeniu ściszyć radiozbiornik, bądź też
telewizor.
Telewizor. Już rozumiemy, dlaczego mieliśmy kłopoty z wywołaniem pani, czy z przedstawieniem pani na antenie. Czy już się nam udało? Prosimy. Pani się rozłączyła. Sytuacja gospodarcza w Polsce. Dotknął pan marszałek sytuacji w służbie zdrowia. Troszeczkę w tym sektorze szkolnictwa w związku z sześciolatkami, jak również w związku ze zmianą gimnazjów. Tak na razie delikatnie rozumiemy, że trwają te rozmowy.
Rozmowy to jest właściwie, proszę ojca, taka konsultacja społeczna. Pani minister spotyka się, przychodzi na te spotkania bardzo dużo osób. Ja mówię w tej chwili o pani minister Annie Zalewskiej. Przychodzi bardzo dużo osób. Jest niezwykłe zainteresowanie tymi spotkaniami. Sam zaprosiłem już panią minister, ale nie mamy wyznaczonego terminu takiego ostatecznego. Wiem, że też jest duże oczekiwanie u mnie w moim okręgu wyborczym. Wiele osób jest bardzo ciekawych, jak to będzie wyglądało. Mają konkretne pytania, konkretne propozycje też. Także te konsultacje nie są skierowane tylko po to, żeby przeanalizować to, co przemyślało się, jaka będzie propozycja, ale również jesteśmy otwarci na pewne propozycje i na pewne pomysły. Jeśli takie będą i będą dobre, to będziemy je włączać do tych dobrych zmian, o których tutaj przed chwilką pan mówił, który zadawał pytanie tak, dotyczące minimum. Pan Marek, tak.
Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Arek z Kielc.
Prosimy, panie Arkadiusz.
Chciałem zapytać, czy nie byłaby ciekawa taka propozycja, żeby z ramienia, powiedzmy, państwa zająć się takimi dochodowymi przedsięwzięciami, jak na przykład telefonia komórkowa, bo w tej chwili zarabiają na tym jakieś podmioty gospodarcze, a mogłoby zarabiać państwo. Nie jest to jakiś element, który wymaga bardzo dużych nakładów. No i po prostu, czy taka propozycja nie byłaby ciekawa, jak i różne inne propozycje, które dotyczą tych sektorów, choćby paliwowego, tam o stacje benzynowe chodzi, czy innych, które przynoszą kolosalne zyski, z których korzysta miliony abonentów czy użytkowników pojazdów. Dziękuję, a tyle bym chciał.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, dziękuję panu za pytanie, za propozycję. Wszystkie propozycje bierzemy pod uwagę i będziemy zastanawiać. Na pewno byłoby, chyba nie byłoby to takie bardzo łatwe i bardzo tanie. Mówię tutaj o telefonii komórkowej. Natomiast jeśli chodzi o sektor paliwowy, to też dla nas to jest niezwykle istotne, bardzo ważne. Tak jak zrobiliśmy zmianę w nazwie Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej na pracę, na rodzinę, to również mamy Ministerstwo Energetyki. I tutaj to jest niezwykle istotne, bo chcemy właśnie tym problemem mocno się zajmować. Pan minister Tchórzewski, który zajmuje się energią, szeroko pojętą, prawda, to jest i węgiel, ale również i paliwo, również i ropa naftowa, więc to jest w jego gestii, w jego obszarze działania. Także tutaj oczywiście przykładamy do tego bardzo istotną rolę, bardzo istotną wagę.
I energetyka to również węgiel?
To również, tak, tak, oczywiście to górnictwo, węgiel, tak, ale również i to, o czym mówił pan Arkadiusz z Kielc. Więc tutaj też myślimy i też będą robione pewne kroki w tym kierunku, aby ten sektor nasz, mamy Orlen, to jest nasz polski, przecież tutaj jest ta spółka, jeśli będą możliwości takie, jak również jest i w bankach, czyli repolonizacja czy banków, czy części banków, czy jakiegoś sektora ubezpieczeniowego, bo tutaj również PZU, bardzo duża, silna, bogata firma. Byłem w tej chwili na Ukrainie, byłem we Lwowie, więc również i tam widziałem reklamy PZU, tak też tam działa, funkcjonuje i nieźle, mam nadzieję, im tam idzie. Także tutaj to, o czym pan mówił, jest bardzo istotne i ważne. To się wpisuje w ten charakter i w ten kierunek naszych zmian dotyczących tego, aby polskie państwo czy Polacy byli właścicielami. W przypadku banków, w przypadku paliw, również spółki przejmowane przez spółki nasze, inne spółki, które będą wychodziły, czyli chcemy to przejmować i chcemy, żeby państwo miało na to wpływ i żeby był ten z dywidend większe wpływy do budżetu i to absolutnie o tym myślimy. Natomiast jeśli chodzi o tą telefonię komórkową, to tego nie wiem po prostu, jaka jest możliwość. Bardzo bym chciał, żeby była taka firma polska, bo faktycznie ma pan rację, że mamy tutaj ekspansję
firmy. Tak mocno jak zdominowana, tak. Firma, która zdominowała polski rynek telekomunikacyjny, francuska na przykład.
No właśnie, no nie będziemy wymieniali nazwy, bo to nie można, ale...
Panie marszałku, drodzy państwo, kolejny telefon, prosimy.
Zapraszam.
Halo?
Halo, moje imię jest Marian, dzwonię z Niemiec.
Prosimy, panie Marianie.
Jestem długo już na migracji, ale Polskę noszę w swoim sercu cały czas. No i wszystko to, co się tam dzieje, jest mi nieobojętne, dlatego że będąc jeszcze przed około 30 lat, kiedy wyjeżdżałem, to były lata tej aktywnej mojej opozycji Solidarności. Tak króciutko wstępem. Więc nastroje społeczne to jest ten fragment, który mnie osobiście bardziej jakoś tak w tej chwili zainteresował. Mianowicie ja chciałem przekazać z mojej strony ogromną wdzięczność Panu Bogu przede wszystkim, że coś się poruszyło w Polsce, bo wierzę, że to jest Jego sprawa. Tak jak wtedy też była Jan Paweł II, te wszystkie sprawy. No i za tych szlachetnych ludzi, których teraz, kiedy się słyszy, widzi, to jest się Bogu wdzięcznym za to, że są tacy. I jak widać, naród polski ciągle ma ludzi szlachetnych, którzy podejmują się tak wielkiego dzieła, jak prowadzenie w takich trudnych warunkach, wyprowadzanie tego całego bałaganu z tego nierządu. Zaczyna się znowu rząd, że tak powiem, rządzenie. I tylko tyle chciałem powiedzieć. Serdeczne Bóg zapłać wam, ludzie dobrzy, i również telewizji Trwam. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Marianie. Panie marszałku, nastroje społeczne wróciły wypowiedzi pana Mariana. Sytuacja gospodarcza, poruszyliśmy wiele tematów, może nie bezpośrednio związanych. Chciałbym o dwa takie tematy jeszcze dopytać. Wiadomo, że szkolnictwo i edukacja, jak również służba zdrowia, to często potężny zastrzyk finansowy, miejsca pracy, zwłaszcza w samorządach, w gminach i małych miasteczkach, które są źródłem utrzymania dla wielu tam pracujących i takie dosyć pewne źródło utrzymania. Dlatego w tej sytuacji gospodarczej myślę, że dobrze, że znalazło się miejsce na poszerzenie tych tematów. Dzięki panu Arkadiuszowi dotknęliśmy sektora telekomunikacji, informacji, ale też sektora paliwowego. Gdybyśmy jeszcze mogli dotknąć infrastruktury, przemysłu, jak również rozwoju tej przedsiębiorczości, takiej drobnej, średniej przedsiębiorczości, czy te sektory jeszcze w rozwoju gospodarczym są brane pod uwagę jako przyszłość, jako szansa na rozwój?
Proszę Państwa, chciałbym jeszcze podziękować bardzo panu Marianowi z Niemiec. Bardzo dziękuję za to wsparcie i za te miłe słowa. One są dla nas bardzo istotne i ważne. To one też mówią o tym, jakie są nastroje i bardzo panu Marianowi za to dziękuję. Mieszka pan w Niemczech. Senat zajmuje się, choć zajmował się, a w tej chwili będzie się zajmował, bo przez wiele lat zajmował się tylko teoretycznie, bo pan minister Sikorski zabrał nam pieniądze, zabrał pieniądze do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i tam te pieniądze nie były najlepiej wydawane. Było bardzo wiele krytycznych słów ze strony Polonii. Właściwie wszystkie środowiska polonijne krytykowały ten sposób wydawania pieniędzy. Szczególnie niezadowolone były środowiska polonijne i Polacy mieszkający za granicą. Byli niezadowoleni z tego momentu przejęcia pieniędzy przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo wtedy wystąpiły takie długotrwające braki w dostępie do tych środków i cieszę się, że udało nam się. To spełniliśmy jeszcze jedną obietnicę, że te środki wrócą do Senatu i to Senat będzie się nimi zajmował. A tu jest większa kontrola nad tymi środkami i więcej osób się w to angażuje. No, mam bardzo dobrą komisję z Komisji Emigracji. Pani senator Sagatowska to taka też pasjonatka, ona też się tym pasjonuje, żyje tym i ciągle rozmawiamy, ona mnie mobilizuje, jej nie muszę mobilizować, chociaż mnie chyba też nie trzeba mobilizować, żeby się zajmować Polonią, to będzie takie moje oczko w głowie, także pani Marianie, niewykluczone, że się spotkamy i będziemy rozmawiać, dlatego że Polonia będzie w centrum uwagi i marszałka Senatu, i Senatu. I tu bardzo liczymy na to, że będziemy mogli budować tą wspólnotę nie tylko z Polaków, którzy tu mieszkają, ale również wspólnotę Polaków mieszkających we wszystkich krajach świata. Także bardzo dziękuję panu za te słowa, wsparcia i za ten telefon. I na pewno będziemy mocno wspierać Polonię. Ja ogłosiłem, będziemy jeszcze mogli porozmawiać na te tematy, ale ponieważ pan Marian zadzwonił z Niemiec, to pozwolę sobie jeszcze na kilka uwag dotyczących Polonii. Wystąpiłem z prośbą do wszystkich środowisk polonijnych o przysłanie opinii na temat tego, jak powinna wyglądać nasza praca, nasza współpraca, na co powinniśmy zwrócić uwagę, na co powinniśmy położyć większe akcenty. I bardzo dużo wniosków wpłynęło, bardzo dużo wniosków, bardzo dużo opinii, bardzo dużo przemyśleń. Bardzo jestem wdzięczny za wszystkie. Wszystkie weźmiemy pod uwagę. Ale co jest najważniejsze w nich? Najważniejsze jest to, że jest taki głód nauki języka polskiego. Z jednej strony to bardzo cieszy, no bo to jest troska o język polski, bo jak spotykam się z ambasadorami, no to z jednym mi się rozmawiało najlepiej, bo to był ambasador z Australii, mówiący w języku Polak, który wyjechał wiele lat temu i swobodnie rozmawialiśmy po polsku. Jak się rozmawia po polsku, to się myśli po polsku, to się lepiej dla nas wspólnie myśli. Więc ta nauka języka polskiego jest niezwykle istotne. To z jednej strony bardzo cieszy, a z drugiej trochę martwi, no bo to znaczy, że w wielu domach nie mówi się po polsku, prawda? Że zapomina się i przerzuca się ten ciężar nauki języka polskiego do szkółek niedzielnych. No, dobrze byłoby, gdyby ta nauka odbywała się w domu, żeby wszystkie następne pokolenia uczyły się w domu. Ale jeśli jest taka potrzeba, to też świadczy o tym, że jest potrzeba tej więzi z Polską, że jest potrzeba nauki języka polskiego i będziemy na to zwracać uwagę. Bardzo ważne, mówiłem, że byłem na Ukrainie, byłem we Lwowie, tam budujemy, jest rozpoczęta budowa domu polskiego, bardzo potrzebnego. Tam czekają Polacy, nie tylko z Lwowa, ale Polacy spoza Lwowa czekają na ten dom i no, jest już rozpoczęta budowa. Będzie część starego budynku adoptowana na potrzeby tego domu i budowa obok drugiego już zupełnie nowego z olbrzymią salą widowiskową, która będzie dostosowana do możliwości przeprowadzenia koncertów filharmonicznych, prezentacji widowisk teatralnych. Także to bardzo ważne, to będzie taki priorytet. Natomiast...
Panie Marszałku,
tak?
W tej części telewizyjno-radiowej musimy podziękować i panu marszałkowi, i naszym radiosłuchaczom i telewizom za uwagę, za bycie razem z nami i radiosłuchaczy zaprosić na drugą część naszego spotkania. W tej części na pewno postaramy się jeszcze raz zapytać o infrastrukturę, o przemysł, o przedsiębiorczość. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za przybycie do naszego studia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.